Moim pierwszym gościem w cyklu Rozmowy o piłce jest Cezary Kucharski, agent piłkarski, z którym porozmawiamy o sporze z Robertem Lewandowskim, ale nie tylko. Nie chciałbym, żeby tylko ta sprawa zmonopolizowała naszą rozmowę. Nagrywamy ten wywiad, wolę słowo rozmowa, przed meczem reprezentacji Polski z Czechami, żeby nikt nam nie zarzucił, że próbujemy destabilizować szanse reprezentacji właśnie w tej rywalizacji, w rywalizacji o awans, bo każdemu chyba zależy jednak na tym, żeby reprezentacja awansowała. Dziękuję przede wszystkim, że przyleciałeś specjalnie z Hiszpanii, między innymi na ten wywiad. I Czarek, na początku chciałbym zacytować ci coś, co ty masz w opisie na swoim koncie twitterowym. Człowiek rozumie drugiego, kiedy przychodzi na to odpowiedni czas, a nie dlatego, że ten drugi chce być rozumiany. To z Harukiego Murakamiego, książka Norwegian Wood. Więc kiedy ty zrozumiesz Roberta Lewandowskiego, kiedy Robert Lewandowski zrozumie ciebie?
Witam Tomek, witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Chyba pierwszy raz tak rozmawiamy od wielu lat.
No ostatni raz widzieliśmy się w 2017 albo 2018 roku po meczu Borussii Dortmund z Bayernem.
Dokładnie. Wracając do mojego opisu profilu i tego pytania twojego, no ja bardzo dobrze rozumiem Roberta Lewandowskiego, jego zachowanie, jego... Dzisiaj jeszcze bardziej niż kilka lat temu, jakby, no bo trochę dystansu też do tego nabrałem. Tak? Moja sytuacja, wiadomo, publicznie było wiadomo o mojej chorobie, więc to wyjście, więc to trochę spowodowało, że przywartościowałem pewne rzeczy, więc no to patrzę trochę z dystansem. W zasadzie szkoda może, że tego wywiadu nie wypuścisz przed meczem, bo ostatnio słyszałem, że jakby dobrze na Lewandowskiego wpływam, że tam, wiesz...
Na propos meczu z Hertą.
Dokładnie, 4 bramki strzelił, więc ja myślę, że to jest kwestia jakby czasu, dojrzałości, jak Lewandowski pewnie trochę inaczej będzie patrzył na ten świat, na to otoczenie, na to, co ja dla niego zrobiłem. Myślę, że to jakby każdemu potrzeba lat do innego spojrzenia na życie, na pewne wydarzenia i wiesz, ja go poznałem jako chłopaka z Nicza Pruszków i dzisiaj patrzę na jego wypowiedzi. Wiadomo, ma ogromną historię piłkarską, natomiast mam wrażenie, że sami widzę jeszcze w nim piłkarza z Nisza Pruszków.
No dobrze, to może uporządkujmy sobie tutaj te fakty, bo myślę, że cała ta sprawa może być skomplikowana dla wielu kibiców. Ja notatek mam tutaj tyle, czuję się, jakbym pisał pracę licencjacką, tutaj notatki nawet ręcznie zrobione. Bo nie jest łatwo, żeby to wszystko ogarnąć, tutaj jest wiele jakichś odnóg tej sprawy. Więc może na początek tak, na jakim etapie jest ta sprawa, bo jak mówi pan Tomasz Siemiątkowski, pan Kucharski jest oskarżony o 3 przestępstwa. Poza szantażem chodzi także o naruszenie tajemnicy zawodowej, gdy przekazywał niemieckiemu dziennikarzowi poufne informacje, a trzeci zarzut to naruszenie przepisu o ochronie danych osobowych poprzez wysyłanie dokumentów finansowych Anny i Roberta Lewandowskich, również do tego niemieckiego dziennikarza. Jak ty odniósłbyś się do tych słów osoby, która reprezentuje Roberta i na jakim etapie w ogóle jest ta sprawa?
No, generalnie pan Siemiątkowski niczym nie zajmuje się, tylko obrażaniem mnie i jakby w oczach opinii publicznej. Taką taktykę przyjął, że...
Ale ty nie pozostajesz dłużej.
Wiesz, no, znasz mnie, więc ja się nie boję pana Siemiątkowskiego, nie boję się prokuratorów, którzy stoją za nim i współpracują z Lewandowskimi w tej sprawie, bo tak naprawdę to, co pan Siemiątkowski mówi, to są didaskalia, to jest nieistotny element sprawy, bo sprawa toczy się tak naprawdę o pieniądze, o pozew, który wytoczyłem Robertowi Lewandowskiemu z tytułu wyjścia z naszych wspólnych biznesów i jakby sprawa dotyczy pieniędzy, rozliczenia się ze wspólnego biznesu. Sprawa w tej chwili jest w sądzie, no, na razie jeszcze od 3 lat nie zostali przesłuchani w zasadzie świadkowie tej sprawy, więc no jakby czekam cierpliwie
na... A kto mógłby zostać przesłuchany i co mogłoby być korzystne dla ciebie?
Będą przesłuchiwani świadkowie, którzy uczestniczyli w tym biznesie, tak? No przecież to był biznes realny, my podpisywaliśmy kontrakty realne, były negocjacje, pracowała Monika Rebizant, pracował Mariusz Siewierski, pracował Zawiślak, pracował Gorzelnik.
To przepraszam, były, bo ty... Były
umowy podpisywane z wieloma firmami, więc...
Bo ty w pewnym momencie zasugerowałeś, że ta sprawa też ze względów politycznych toczy się bardzo szybko. To dlaczego z drugiej strony tutaj to wszystko nie zostało jakoś tam przyspieszone, żeby wreszcie jakoś tę całą historię uporządkować i żebyśmy wiedzieli generalnie, na czym wy stoicie?
Bo jakby sprawa karna, zaangażowanie najwyższych prokuratorów w kraju, pana Świątkowskiego, prokuratury regionalnej w Warszawie, pana Hieropolitańskiego i Łopatkę, to było po prostu takie jakby bardzo wyjście oczekiwaniom Lewandowskiego. Tak? I ta sprawa, to śledztwo, jakby ja mówię pseudośledztwo, bo ono trwało 8 dni w zasadzie. W tym czasie wiesz, pan Świączkowski dostał 57 stron zawiadomienia od Siemiątkowskiego i tego samego dnia dwóch prokuratorów prokuratury regionalnej, którzy zajmują się normalnie sprawami skarbowymi, dostało zadanie, żeby pojechać do Gdańska, do Lewandowskiego, do piłkarza, który jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski, żeby go przesłuchiwać. Nie? Po przesłuchaniu wszczęli śledztwo już, nie? Więc nawet jeszcze nie czytali akt, później jakby błyskawicznie przesłuchali 6 świadków, którzy tam przechodzili koło prokuratury, bo nawet zawiadomień nie dostawali ci świadkowie, tylko no, wszyscy świadkowie są uzależnieni finansowo od Lewandowskiego. Więc to była taka akcja po to, żeby mnie zdyskredytować w oczach opinii publicznej i żeby wpłynąć na sąd, tak? Bo ja twierdzę, że jakby była już władza, ona systemowo jakby robiła pewne spektakularne akcje po to, żeby politycznie na tym ugrywać. No ja chcę wspomnieć, że jak o 6 rano przyszli do mnie policjanci, 6:30 bodajże przyszli do domu, to...
A ty się spodziewałeś tego?
Tak, wtedy? Tak. Ja miałem informacje od dziennikarzy śledczych, którzy mnie informowali, że chcą mnie dojechać. Dosłownie tak mi mówili. Nie? Więc ja się spodziewałem. Bo Lewandowski rozpowiadał w środowisku dużo wcześniej, że ja go szantażuję, że ja chcę wyłudzić pieniądze. Więc on to rozpowiadał. To do mnie docierało. Dziennikarze do mnie przychodzili i mówili: a o co ty szantażujesz Lewandowskiego?
No tutaj odnosimy się przede wszystkim do tych taśm, które wypłynęły w Business Insider.
No tak, jakby wiesz, te taśmy z Business Insider, to też było jakby, Business Insider było zaangażowane po stronie Lewandowskiego, wypuściło jakby tekst taki jakby moim zdaniem zmanipulowany, bo Business Insider nie pytało się mnie, moich prawników o sprawę, ono jednostronnie wypuściło taśmy, które były pocięte, były wycięte kawałki rozmów, sklejone zdania.
Jak sąd to zinterpretuje? Czy dla sądu te taśmy będą wiarygodne? Bo ty generalnie walczyłeś o to, żeby te taśmy nie były wiarygodne w oczach sądu, żeby to udowodnić przede wszystkim właśnie na podstawie tego, że miały być pocięte, różne nazwy plików i tak dalej. Jak to twoim zdaniem zostanie zinterpretowane i generalnie na jakim etapie jest ta sprawa też, bo no, kiedy my się możemy spodziewać kolejnej rozprawy, finału tego wszystkiego?
Wiesz, jakby sprawa jest, żeby było jeszcze jakby zabawniej, prokuratura Lewandowscy tak mnie tutaj publicznie oskarżają, natomiast się boją w sądzie konfrontacji z tymi publicznymi pomówieniami i kłamstwami, manipulacjami opinią publiczną i oni bardzo walczyli o to, żeby utajnić sprawę karną. I ja do końca nie wiem, co ja mogę mówić, bo ja mogę mieć za chwilę tutaj jakieś postawione zarzuty, wiesz, że ja tutaj zdradzam jakąś tajemnicę śledztwa, więc...
Ale wiesz co, tutaj pan Tomasz Siemiątkowski mówi tak: w kwestii wyłączenia jawności rozumiem, że oskarżony chciał uczynić z rozprawy sądowej medialny spektakl, co w mojej ocenie byłoby niczym innym jak kontynuacją działań, które rozpoczął swoimi kontaktami z dziennikarzem niemieckiego tygodnika. Tak tłumaczy to reprezentant Roberta Lewandowskiego, czyli wnioskuje, że taka jest też
to jest pan
teza lewego.
Pan Siemiątkowski robi teatr, on ma...
Generalnie cała ta sprawa to jest jeden wielki teatr, ego, można powiedzieć.
Pan Siemiątkowski ma większe ego chyba niż Lewandowski, patrząc na jego zachowania. Chyba na tej sprawie chce bardzo zbudować swoje nazwisko, natomiast ja ci wysłałem też tabelkę wypowiedzi.
Czytałem te wszystkie wypowiedzi. Dokładnie. Powiem ci, że jeszcze sobie, zanim wysłałeś tę tabelkę, dokładnie. Bo tego naprawdę
pan
było
Siemiątkowski
dużo.
Przed każdą sprawą, która była jakby sprawa w sądzie karno, rozpętywał w mediach nagonkę na mnie. Tak? Spotykał się z dziennikarzami, Tak? Nawet hurtowo się spotykał. Nie? Nie to, że indywidualnie, żeby tam nie było wiadomo, że się spotykał, tylko spotykał się z kilkoma naraz z dziennikarzami, żeby sprzedawać im wersję.
No ale ty też z drugiej strony przedstawiałeś swoją wersję na przykład na Twitterze.
No, bo w jakiś sposób chciałem odpowiadać na jakby na pewne oskarżenia, pewne sugestie. Natomiast chodzi mi o to, że pan Siemiątkowski systemowo chciał wpływać na sąd. Nie? I w początkowej fazie udawało mu się to, bo wiesz, bo jak jest zaangażowany pan Siemiątkowski, najwyższą rangą prawie prokurator w tym kraju, tak, który błyskawicznie każe śledztwo przeprowadzić i to wiesz, i to jest tak, jak mój prawnik mówi, było śledztwo na podduchach robione, tak? To chyba najszybsze śledztwo w historii polskiej prokuratury, tak? W 8 dni postawili zarzuty, prawda? Więc zrobili śledztwo, więc to ma wpływ na sąd. Opinia publiczna była zaangażowana, bo z tego, co mówią prawnicy, opinia publiczna ma wpływ na wyroki sądu, tak? I po to były też budowana taka narracja, że jestem tym złym człowiekiem, że jakby, bo jakby na początku to w ogóle było budowane, że ja doniosłem do urzędu skarbowego na Lewandowskiego, nie? Co oczywiście było kłamstwem, ale nikt z dziennikarzy mnie nawet o to nie pytał, nie dementowałem tego. Tak?
No, jakby... no dobra, a ta kwestia Buszmana i przekazanie tych informacji a propos sytuacji podatkowej Roberta Lewandowskiego?
Wszystkie informacje, które jakby miałem, mogłem je wykorzystać. To jest też tak, że wiesz, dla obrony swojego wizerunku, ponieważ Lewandowski mnie pomawiał, tak? Pomawiał w opinii publicznej, wśród dziennikarzy, tak? Ja musiałem się też bronić. Ja pokazywałem jakby kontrakty, które zawierałem, tak? Ale ja mogłem to robić, tak? No, to jest trochę jakby z... wiesz, jakby szkoda, że nie pytają się dziennikarzy Szpigla, bo Buszman to nie był jeden dziennikarz, który zaangażowany w to całe śledztwo. Tak?
Nie, no generalnie śledztwo na temat grupa, tej sytuacji prowadziło wielu dziennikarzy.
Dokładnie, tak, więc wiesz, natomiast...
Ale każdy, kto śledzi tę sprawę, zada pytanie, kto przekazał im te wszystkie informacje.
No, na początku to Lewandowski im przekazywał informacje. I oni nas skonfrontowali, tak? No bo jeśli
czyli ty odpowiedziałeś, jeśli, przekazując kolejne.
Jeśli ty byś rozmawiał z Siemiątkowskim i z Lewandowskim, tak? No i byś usłyszał, że Kucharski ciebie, że Kucharski okradł Lewandowskiego, Kucharski chce wymusić pieniądze, Kucharski chce, szantażuje Lewandowskiego, tak? No to ty mi przychodzisz do mnie i pytasz się, no Czarek, jaka jest prawda? No to ja ci mówię, no to jest jakiś absurd, nie? No przecież zobacz, tutaj jest jakby umowa spółki, my mamy spółkę, my musimy rozliczyć się, tak? To
ale skoro...
wszystkie informacje, które, że powiem, przekazywałem komukolwiek, było wielu dziennikarzy, którzy, polscy też przychodzili, z którymi rozmawiałem.
A mogłeś to robić? No bo tutaj pada takie zdanie. Jest oskarżony o 3 przestępstwa, poza szantażem, to już tam do tego wrócimy. Chodzi o naruszenie tajemnicy zawodowej, gdy przekazywał niemieckiemu dziennikarzowi poufne informacje, czyli interpretacja jest taka, że ty nie mogłeś tego robić.
No, jakby, no umowy, które ja zawierałam jako CK Sport Management, tak, moja działalność gospodarcza, no to przecież mogłem pokazywać swoje umowy, tak. No pan Siemiątkowski, pan prokurator, no trochę jakby będą mieli problem z udowodnieniem mi tego jakby czynu, tak, no bo ja nic niedozwolonego nie robiłem. Tak? Ja też się konsultowałem z prawnikiem, ja też mam swój rozum.
Znaczy, ja też rozumiem, że ty nie możesz powiedzieć wszystkiego, bo masz też jakąś linię obrony przygotowaną, żeby wystąpić przed sądem po prostu, tak?
Znaczy, wiesz co, jakby Buszman nie może wystąpić, ani nikt ze Szpigla nie wystąpi przed sądem, więc ja nie mam problemu, wiesz, mówić.
A dlaczego?
No bo jakby ich chroni jakby tajemnica jakby dziennikarska, tak?
Okay.
No, więc jakby oni o tej sprawie nie będą mówili, natomiast no, nie mogą się nawet odnieść do
kto to może zweryfikować?
Natomiast pan Siemiątkowski, jakby oskarżając też Szpigla i Buszmana konkretnie, on zaangażował konkurencję Szpigla, tak? No, Die Welt pisał i Bild pisał o Buszmanie, jakby sugerując jego udział w tym całym szantażu tak zwanym, nie? No, natomiast jakby wszystkie te gazety i te portale internetowe, które pisały, musiały zdjąć te wszystkie teksty, bo oni przegrali z Bushmanem w sądzie, tak? A po 3 miesiącach zniknęły wszystkie teksty w niemieckich mediach. Jakby to świadczy, że wiesz, to wszystko było taki sprytnie wymyśloną intrygą przez Lewandowskiego, który poszedł do człowieka, który jest związany z pisowskimi służbami, z prokuratorą, pana Tomasza Świątkowskiego. No i oni po prostu zrobili to w celu zmuszenia mnie do pewnych jakby działań.
Sprawa jeszcze nie została rozwiązana. Nie wiadomo, jakie będą wyroki, jak zdecyduje sąd. Troszkę pozmieniała się też sytuacja w Polsce i cały czas próbuję się od ciebie dowiedzieć, kiedy my możemy poznać finał tej sprawy i no, jak to się zakończy, to ty pewnie powiesz, że korzystnie dla ciebie, ale czego ty się spodziewasz? Kiedy będą kolejne rozprawy? Kiedy realnie może być finał tego wszystkiego?
Bo to się ciągnie już od wielu lat. Ja czekam, no ja wiem, to już jest ponad 3 lata, wiesz, tak. Ale to nie jest...
Policja ciebie zatrzymała w październiku 2020.
Tak, to nie jest... No ja złożyłem pozew też we wrześniu 2020, tak, bo wcześniej najpierw złożyłem pozew, dopiero później jakby była ta cała akcja prokuratury i policji, więc no, ja też jestem niecierpliwie czekam na to, jak Lewandowscy przyjdą do sądu i będą odpowiadali na moje pytania, na to, co zeznawali też w prokuraturze przeciwko mnie, więc ja chciałbym, żeby to się szybko zakończyło, natomiast dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że są badane autentyczność jakby taśm i nagrań, które Lewandowski dostarczył prokuraturze. Ja wiem, że one są nieautentyczne. Nikt nie potwierdzi ich autentyczności. Natomiast jakby rozumiem sąd, że on chce mieć jakby swoją analizę tych nagrań.
No bo gdzieś chyba siłą rzeczy, jeśli ty zlecasz taką analizę, to ty płacisz osobie, która dokonuje tej analizy, tak?
No tak, tylko że ja tej analizy będę używał w sądzie też, prawda? Ja jakby to...
Ale sąd jakby niezależnie musi przeprowadzić swoją analizę.
No tak, no sąd, żeby jakby być bezstronnym, no oczywiście, chciał w tej sprawie zasięgnąć opinii jakby biegłych i zlecić...
Ale twoja linia obrony w tej całej sprawie jest taka, że te pliki są pocięte, że inaczej się nazywają...
Nie, znaczy moja linia obrony jest to, że to jest w ogóle to, co Lewandowski wymyślił, to jest jakiś absurd, jakiś matrix, jakiś nie... coś, co jakby nie ma w tym żadnej logiki, tak? Moi prawnicy mówią mi, że oni powinni siedzieć obok mnie na ławie oskarżonych, bo oni uczestniczyli w negocjacjach z Lewandowskim i z jego prawnikami. Nie? Natomiast z dzisiejszej perspektywy ja rozumiem Lewandowskiego, że on wcale nie miał ochoty się ze mną dogadywać i po to mnie nagrywał, knuł intrygę, tak, bo...
A kiedy ty poczułeś podczas tych rozmów, że jesteś nagrywany, bo nawet teraz wrzuciłeś takiego tweeta w ostatnich dniach, żeby zapytać Roberta Lewandowskiego, ile razy cię nagrywał, jeśli dobrze pamiętam, tak? Kiedy ty to poczułeś? Po ilu spotkaniach, że...
Na rozmowie w restauracji Baczewskim 6 stycznia 2020 szedłem na rozmowę z wyraźną sugestią prawników: uważaj, możecie nagrywać. Na ostatniej rozmowie na ostatnim... Rzeczywiście moi prawnicy mieli rację. Dzisiaj rozumiem Lewandowskiego, wiesz...
Właśnie, bo ty powiedziałeś we wstępie do naszej rozmowy, że rozumiesz Roberta Lewandowskiego, że złapałeś pewien dystans, że pewne rzeczy rozumiesz, więc...
Ja go rozumiem, znam jego podejście do pieniędzy, znam jego, jak potrafi konfabulować, jak kłamać, publicznie nawet, tak? Nikt mu nie zadaje pytań, no bo on jest Robert Lewandowski.
No ale ostatnio Mateusz Święcicki zadał mu kilka pytań i Robert Lewandowski w wywiadzie z Mateuszem powiedział: ta lojalność mnie zgubiła, gdy powiedziałem Czarkowi, że się rozstajemy, zaczął mi grozić. Kiedy zrealizował próbę szantażu, dopiero wtedy użyłem tego, broniąc się. Jak ktoś atakuje nie tylko ciebie, ale całą twoją rodzinę i przygotowuje się, żeby medialnie cię zniszczyć, to musisz się bronić. Jaką inną miałem opcję? Nie miałem żadnej innej. To jest linia obrony Roberta Lewandowskiego, tak? On o tym mówi.
No dobrze, ale jakby, wiesz, Mateusz jakby nie do końca był przygotowany do tej rozmowy, no bo jakby wypadałoby zapytać, no to w którym momencie Lewandowskiemu ta, że powiem, jakby ta lojalność jakby miała zaszkodzić, jakby w którym momencie, tak?
To za, wiesz co, ja za chwilkę spróbuję poszukać odpowiedzi na to pytanie, ale jeszcze chciałbym wrócić do jednego z głównych wątków, bo wiesz co odbiło się największym echem, jeśli chodzi o tę sprawę. Przede wszystkim te taśmy, no bo z tego można było zrobić nagłówki i o tym generalnie mówiła cała Polska. I tutaj cytuję z Business Insider, które, jak twierdzisz, może być nieobiektywne. Lewy jednak wraca do głównego wątku i chce wiedzieć, za co ty chcesz tak naprawdę te pieniądze. Dopytuje, czy chodzi o kwestię rozliczania przez piłkarza podatku w Niemczech i w Polsce i przypomina, że nic tu nie ma. Czy o ich wspólne biznesy z przeszłości? Wtedy Kucharski odkrywa karty za to w dwóch zdaniach, że będę krył do końca życia, że jesteś i twoja żona oszustami podatkowymi.
No i tutaj jakby i pan Siemiątkowski, i Lewandowski. Pan Siemiątkowski wprowadził w błąd prokuraturę. Jakby odpowiedź na to pytanie jest, przeczytaj sobie porozumienie. Odpowiedź na pytanie, za co ty chcesz te pieniądze, jest, przeczytaj sobie porozumienie. Tak? To jest,
no to może powiedz teraz, żeby to było tak klarowne też dla widzów, co było w porozumieniu.
Więc w porozumieniu było opisane dokładnie, tak, z jakiego tytułu Lewandowski ma mi zapłacić pieniądze. Tak? I moi prawnicy z prawnikami Lewandowskiego spotkali się, stworzyli przez rok czasu, stworzyli porozumienie.
Czyli 39 milionów złotych, tak?
A my mieliśmy to kwotę ustalić między sobą. Po to były spotkania moje z Lewandowskim. Po to Lewandowski mnie zapraszał do Monachium na spotkanie. Po to prawnicy organizowali to spotkanie, żeby ustalić kwotę, którą należało wpisać do tego porozumienia.
To jaka kwota zadowoliłaby wszystkie strony, żeby nie było później tego całego cyrku?
Wiesz, my, żeby było jeszcze śmiesznie i paradoks, my rozmawialiśmy o kilku kwotach. Nie? My wymienialiśmy kilku kwot. No wiesz, no jakby trudno ustalić było nam kwotę zamknięcia tego biznesu, no bo tam jakby było wiele zmiennych, tak? My nie wiedzieliśmy, ja nie wiedziałem, jaka jest wartość wizerunku, praw do wizerunku Lewandowskiego, które umownie mam do 2030 roku. Tak? Jak to wycenić? Na jakiej podstawie? Tak? No, mamy teraz jakby aktualnie kłótnie kolegów z kanału sportowego i tam się rozstali.
Tak? Właśnie ci mówiłem, że aż się zastanawiałem, czy nie chciałeś kupić tych udziałów.
Tak. Nie chciałem. Ale wiesz, jakby
tam
nastąpiła jakaś wycena, tak? Maciek Wandzel kupił za jakąś kwotę, tak? My siadając do stołu, ja miałem w głowie jakieś kwoty, które sugerowali prawnicy Lewandowskiego. W rozmowie, którą Lewandowski nagrywał, wymieniam tą kwotę. I ona nie jest 20 milionów euro. Tak? Więc wiesz,
no dobrze, ale
te 20 milionów euro to sobie wymyślił pan prokurator, pan Siemiątkowski i Lewandowski, żeby zrobić na was wrażenie, na opinii publicznej, tak? Że ja jestem wielkim tutaj jakby szantażystą. Tak?
To na jakie pytanie odpowiedź brzmi za to w dwóch zdaniach, że będę krył do końca życia, że jesteś i twoja żona oszustami podatkowymi?
Ja do końca nie wiem, które to były pytania, bo Lewandowski mnie prowokował, tak? Czyli...
Ale to zdanie padło i to zdanie wywołuje, zakładam, w wielu kibicach, w wielu odbiorcach jakiś znak zapytania, o co tu chodzi.
Ja rozumiem kibiców, emocje, tak? Ale jakbym, to trochę tak, jakbym powiedział do Lewandowskiego, że puścił pawia, to co byś myślał? No, że puścił pawia, ptaka, czy wiesz, no to trochę taka gra słów, tak?
Ale to wiesz,
wyrwane z kontekstu.
Ale nawet wyrwane z kontekstu to jest szalenie mocne zdanie.
No.
Nie uważasz?
No, wiesz, no bo żebyś rozumiał, Lewandowski chciał, to ta odpowiedź, którą pytasz, Lewandowski chciał w porozumieniu klauzulę poufności, żebym podpisał pod karą 2 milionów złotych, żeby to porozumienie było tajne przez 30 lat. Nie? Więc jak on mnie jakby prowokował, bo dzisiaj tak to rozumiem, jakby te pytania prowokujące, tak, no bo on znał odpowiedź, przeczytaj sobie porozumienie. Drugi raz też mnie zapytał, za co ty chcesz te pieniądze? Ja mówię, przeczytaj sobie porozumienie, tak? I jak trzeci raz mnie zapytał, no to jakby miałem do wyboru powiedzieć, czy ty jesteś idiotą, czy wiesz, ty tego nie rozumiesz, więc powiedziałem mu trochę tak jakby oględnie, że przecież chcesz sam, żebym krył was do końca życia, 30
A
lat.
A jest przed czym kryć?
No wiesz, no ja wysyłałem do Lewandowskiego, moi prawnicy wysyłali, bo to nie ja, bo to moi prawnicy analizowali wszystko, tak? No, on robił wypłaty sobie, tak? On robił, robili sobie...
No mówiłeś o wannie, o wakacjach.
Nie, no jakby tak, wiesz, oni kilkadziesiąt milionów złotych wyciągnęli ze spółki, tak? Wyciągnęli aktywa też ze spółki, nie? Oni tworzyli fikcyjne dokumenty pod te wszystkie wypłaty, nie? Więc to jakby ja to wszystko prokuratorowi musiałem powiedzieć, bo tak, no bo tutaj, prokurator o tym nie wiedział.
Tylko, że
nie?
Tutaj Tomasz Zawiślak, czyli no. Przyjaciel Roberta Lewandowskiego i człowiek, który, mhm. którego chyba do pewnego stopnia no. możemy nazwać jego menedżerem, zarzuca tobie, że ty kwestionujesz działalność spółki, której byłeś prezesem.
No tak, byłem prezesem do 2016 roku, do grudnia, no i widząc to, co Lewandowski i jego prawnicy i Zawiślak robią, ja zrezygnowałem. Bo ja nie chciałem, bo o to był spór też między nami, że ja sobie inaczej wyobrażałem działalność tej spółki, tak?
Bo ja... wiesz, że generalnie ludzie tak nie do końca zapewne wiedzą, o co praktycznie od samego
spółka,
początku jest
ta spółka, której spół miała prawa do wizerunku do Lewandowskiego. To jest ogromny majątek, tak? Mm-hmm. Prawa do wizerunku Lewandowskiego. Ta spółka miała 10-12 milionów przychodu rocznie, tak? Więc to jest ogromny majątek, więc o to jest tak naprawdę jakby spór, o rozliczenie tej spółki, tak? I mi się po prostu nie podobały, my się po prostu spieraliśmy, jakby nie podobały mi się działania Lewandowskiego, nie podobało mi się to, że on chce, żebym ja uczestniczył w, jakby w tym procederze wyprowadzania pieniędzy do jego rodziny, jego prywatne rzeczy. On sobie kupował do Monachium, robili sobie zakupy przez konsjerża Nobel Banku, nie? I faktury przychodziły do spółki, które spółka płaciła za to. I mi się to nie podobało. Ja chciałem
A na ile Robert Lewandowski na przykład mógł sobie pozwolić, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy z tej spółki? W sensie, gdzie na przykład dochodzi do jakiegoś przegięcia, a na co może sobie pozwolić tak naprawdę?
No wiesz, no jakby... na pewno
RL Management.
To nie jest, wiesz, ja nie będę to rozstrzygał, ale jakby moim zdaniem, no nie można, nie może spółka jest stworzona do zarabiania pieniędzy. Spółka nie może finansować mamy, szwagra, siostry, Zawiślaka, Gorzelnika, Lewandowskiego.
No ale Gorzelnik i Zawiślak byli pracownikami Roberta Lewandowskiego, tak?
Nie byli pracownikami. Gorzelnik był prawnikiem.
Ludźmi, którzy współpracowali z Robertem Lewandowskim.
No dokładnie, ale też nie było umów żadnych, tak? No przecież Gorzelnik był partnerem kancelarii prawnej, która obsługiwała naszą spółkę, a Lewandowski prywatnie go wysyłał w zamian za tą jego pracę na rzecz spółki, prywatnie go wysyłał na wakacje rodzinne, tak? I spółka płaciła za Gorzelnika wakacje, tak? To też nie było, moim zdaniem nie było to do końca... Ja byłem wyczulony na takie rzeczy, tak? Ja jestem, bo widziałem jakby z jednych tam, chcesz mnie pytać, czy jestem jakby kutliwy, tak? No jeśli chodzi o zasady...
No, do tego przejdziemy.
Jeśli chodzi o zasady, no to jestem zero-jedynkowy, tak? Ja nie chciałem żadnego ryzyka w tej spółce robić. Jak widziałem ryzyko, że jak Lewandowski leci do Dubaju prywatnym jetem i płaci za to spółka, to ja widziałem w tym ryzyko.
Ale jeżeli na przykład Robert Lewandowski leci prywatnym jetem do Dubaju, żeby nagrywać jakąś reklamę, to nie może za to płacić spółka?
No może płacić, nie? No, ale on leciał na wakacje. I na Facebooku, i na Twitterze, czy tam na Instagramie chwalił się, że leci na wakacje. No to no ja rozumiem, że...
Może miał jakieś spotkania biznesowe.
Pewnie można dorobić różne historie dzisiaj, tak? Natomiast ja byłem tym prezesem i ja za to odpowiadałem. Ja nie chciałem po prostu, żeby jakby ktoś miał kiedyś do mnie jakieś pretensje, jakiś urząd, czy nie daj Boże, urząd skarbowy niemiecki, nie? Bo przecież my cały czas mówimy o podatnikach niemieckich, nie?
Jeszcze jedna taka rzecz. Chciałbym, żebyś do tego się odniósł, do materiału Krzysztofa Stanowskiego na twój temat. I już nie chodzi mi tutaj, wiesz, o organizowanie jakichś zapasów w bocie, bo to jest oczywiste, że wy się nie lubicie, że ja pracowałem dla Krzysztofa Stanowskiego, więc pewnie mnie też postrzegasz jako nieobiektywnego. Ja nie jestem żadną stroną w tym sporze.
Nie, no gdybym cię postrzegał nieobiektywnego, to bym nie przyszedł tutaj. No to już
staram się być tak obiektywny, jak tylko mogę i tak jak mówię, tak jak ci mówiłem przez telefon, niech to sąd rozstrzyga. Z tym, że Krzysztof Stanowski w materiale, który wypuścił w kanale sportowym, ja to tak rozumiem, że reprezentował głos środowiska Roberta Lewandowskiego. No, więc oczywiście, już abstrahując od waszych jakichś tam antagonizmów, tam pada sporo konkretów. No. Ciekaw jestem, jak ty się do tego odniesiesz. Przedłużenie kontraktu z Bayernem. Robert Lewandowski zobaczył, że deal wygląda inaczej niż przedstawił Bayern, że kontrakt ma być rok dłuższy i pensja niższa o 1 000 000 euro rocznie. Dlatego Lewandowski pomyślał, że zaginiona kasa jest w prowizji, nie wiedział, co zrobić i powiedział, oddacie mi to ze swojej prowizji.
No dobrze, ale jak ty to rozumiesz, te słowa tego Stanowskiego, to ile mu zginęło temu Lewandowskiemu? Ile, według tego, co on powiedział, to ile zginęło jakby Lewandowskiemu z tego kontraktu?
A ten kontrakt był o ile lat przedłużony wtedy?
O 3 lata był przedłużony, czyli 5-letni kontrakt. Ile lat, ile rozumiesz jakby z tego, co powiedział Stanowski, jak ty to rozumiesz? Bo ja jakby tego kompletnie nie rozumiem.
To znaczy, to zostało przedstawione w taki sposób, że Robert Lewandowski dogadał się, znaczy wspólnie się dogadaliście, a później okazało się podczas finału tych negocjacji, że coś się nie zgadza w tej kwocie.
Ale jaką kwotę, o jakiej kwocie, jak to rozumiesz, te wiesz?
Pensja niższa o 1 000 000 euro rocznie, kontrakt ma być rok.
Czyli 1 000 000 euro rocznie, tak? Czyli 5 lat, tak? Czyli 5 000 000 euro zginęło Lewandowskiemu, tak? To rozumiesz?
No odpowiedz ty.
Nie, ale jak to rozumiesz?
Słuchaj, ja muszę być bardzo ostrożny tutaj.
Ale jakie to jest, jak to rozumiesz? Bo ja to jakby rozumiem z tego, że Lewandowskiemu zginęło 5 000 000 euro.
No pewnie tak.
Okej, no dobra, no to jakby, czy wyobrażasz sobie sytuację, że no bo przecież ty musieli uczestniczyć też Hennes i Rummenigge. Tak? No przecież
oczywiście.
Absurd polega na tym, że oni też oskarżają nie mnie, tylko Rummenigge i Hennesa, nie? No przecież to jest, wiesz, to jest taki piramidalny idiotyzm, tak? Bo jakby dlaczego pytam się, jak ty to rozumiesz, tak? Ponieważ jakby Lewandowski w zeznaniach w prokuraturze mówi tu zupełnie co innego.
No okej, tego już nie zweryfikuję.
No właśnie, wiesz, na tym polega manipulacja.
Ale tam padło takie coś faktycznie, oddacie mi to ze swojej prowizji?
Nie, no.
Czy to jest...
Nie, to jakby sytuacja, bo rzeczywiście Lewandowski przyszedł na podpisanie kontraktu z Bayernem i tam przeglądał jakby kartki i mówi, no, że inaczej miało być, nie? Ja mówię, a jak inaczej, nie?
Co miało być inaczej?
No, że on inaczej zrozumiał kontrakt, wiesz, nie? Że, wiesz, jemu coś tam w tym kontrakcie brakowało, nie? On mówi, że miał na jakiejś karteczce w domu napisane te kwoty, nie?
No dobrze,
więc,
ale...
Więc żebyś miał jakby świadomość. Bayern to zinterpretował w ten sposób, że Lewandowski w ostatnim momencie, jak to się często robi w negocjacjach, w ostatnim momencie chce podbić stawkę o 1 000 000 euro. Tak? Mhm. Czyli Bayern w ten sposób to potraktował, jako że Lewandowski jakby obok nas, przy stole negocjacyjnym, już trzymając długopis w ręku, tak, on chce 1 000 000 euro rocznie więcej. Tak? I Bayern, i prawnik Bayernu polecenie Rummenigge powiedział do Lewandowskiego coś takiego. Panie Lewandowski, jeśli pan próbuje negocjować w tej chwili 1 000 000 euro rocznie więcej, to my jako Bayern mówimy nie. Albo pan podpisujesz ten kontrakt, albo zostajesz na starym.
Wtedy padło to zdanie, oddacie mi to ze swojej prowizji?
Nie, czy... Lewandowski to sobie wymyślił, tak? Lewandowski, tak jak w tym wywiadzie Święcickiego mówi, że on już planował się rozstać z nami, tak? No to musiał wymyśleć, no bo powiedz mi, jaki powód jest rozejścia się ze mną z Lewandowskiego, skoro podpisuje najwyższy kontrakt jakby w historii polskiego sportu, jest najlepszym zarabiającym piłkarzem. Jakby...
No ty w wywiadzie Łukasza Olkowicza powiedziałeś, że spodziewałeś się wtedy świętowania, a okazało się, że wasze drogi się rozchodzą. Z kolei w tym materiale to zostało przedstawione tak, że to mógł być jeden z głównych zapalników.
Nie, oczywiście, że to był jakby główny z zapalników, bo wiesz, jakby ja miałem wrażenie, że Lewandowski wiesz, ma jakiegoś z boku podpowiadacza.
No, o tym też mówiłeś.
No, który wiesz, który go jakimś tam joystickiem steruje i wiesz, i on gada takie głupoty. Ja w którymś momencie jakby też zwariowałem i mówię do Majka, mówię, Majk, mówię, może ty coś źle przekazałeś Lewandowskiemu, tak? Może on coś nie zrozumiał, bo kontrakt był skonstruowany trochę tak, jakby wiesz, tak, dzisiaj mogę to powiedzieć, był skonstruowany trochę tak, że były jakieś zmienne, ale one nie były, wiesz, zmienne, tylko były tak naprawdę gwarantowane, tak?
Ale zapisane jako zmienne.
Ale zapisane jako zmienne, tak? I Lewandowski tego nie rozumiał, tak? I być może na tym powstała też jego taka, wiesz, takie podejrzenie jakieś, nie? No bo to, co on wymyślił, to jest, i to, co Stanowski w tym wywiadzie jakby powiedział, to jest z mojego punktu widzenia negocjatora kontraktów wielokrotnych, to jest jakiś, mówię, absurd, nie? Bo Lewandowski nie wie, jak się negocjuje kontrakty z Niemcami, jak się negocjuje prowizje, tak? On tego nie wie, nikt tego nie wie, wy dziennikarze nie wiecie. To nie jest możliwe, żebym ja ani jakikolwiek agent inny, tak, dogadał się z Rummenigge, z Hennessem, kosztem zawodnika. To jakby są takie ułożone negocjacje, że nie ma możliwości, że jakikolwiek agent, wiesz, tam kosztem zawodnika, wiesz, dogada się na, że wiesz, zawodnik będzie miał mniejszą, wiesz, w Rosji, w Turcji, nie wiem, w jakichś krajach trzeciego świata pewnie można tak robić, nie? Że wiesz, że tam zawodnik dostaje 100 zł i 100 zł dostaje agent i dzieli się z tym z prezesem, nie? W Niemczech to jest niemożliwe.
Okej, okay, tak? No dobra. Tutaj padł jeszcze jeden taki argument. Rok 2015. Cezary Kucharski kupuje nieruchomość przy Okęciu. No. To znaczy prawo do nabycia ziemi, gdy stan prawny pozwoli na to. 86% wartości zostało opłacone przez RL Management, 14% przez ciebie. Robert Lewandowski miał na ten temat nic nie wiedzieć i zaczął się niepokoić, ponieważ ta transakcja nie została zabezpieczona, chyba nie doszła do skutku, tak? I że Lewy miał pytać, kiedy ta kasa wróci i w kolejnych latach domagać się zwrotu tej kasy. O co chodzi w tej sprawie? Bo mam wrażenie, że ona w ogóle nie jest jakoś tak szerzej naświetlona.
Nie, jakby ten Stanowski to jakby przedstawiał, jakby to było przedstawione jakby to też nieprawdziwie, tak? No bo Lewandowski wiedział tę transakcję, bo ja mam maile do niego, które wysyłałem, on wyraził zgodę na to.
A możesz powiedzieć, o co chodziło w tej transakcji? Wy tam chcieliście postawić po prostu?
Nie, czy? No po prostu my próbowaliśmy zainwestować, skupić teren koło lotniska i jakby kupiliśmy jakby prawa do pewnych działek, jako dwie spółki. Jego spółka, w której ja byłem udziałowcem, i moja spółka, tak? Jego procent był 86, mój 14%, tak? No. W tej sprawie chodzi bardziej o to, żeby mnie oczernić, że ja się nie chciałem rozliczyć z Lewandowskim, tak? Że ja rozliczając się, rozchodząc się, wiesz, biznesowo, bo ja powiedziałem do Lewandowskiego, jak się spotkałem z nim w styczniu 2018, powiedziałem, że chcę zakończyć z nim biznesy, tak? No więc jego prawnik, grzelnik przysłał mi...
Ty powiedziałeś, czy on powiedział?
Ja powiedziałem do niego. Ja pojechałem do Monachium, powiedziałem, że ja chcę, ponieważ zakończyliśmy współpracę piłkarz-menadżer, więc ja chcę zakończyć z tobą biznesy, nie? I on powiedział, że grzelnik przygotuje umowy jakby kończące nasze biznesy. Ja miałem przejąć jego część, te 86%. Mhm. Gorzelnik to przejął.
4 miliony złotych, tak?
No, gdzieś tak, no już jakby nie pamiętam dokładnie. No i Gorzelnik wysłał mi też propozycję wyjścia ze spółki, gdzie był wizerunek Lewandowskiego, tak?
To jest to 100 złotych, tak?
100 złotych. Wysłał mi propozycję na maila 7 lutego 2018, wysłał mi propozycję 100 złotych. Lewandowski wiedział, że ja po prostu się wkurzę, że to jest pogardliwe wręcz, niepoważne w ogóle, wiesz, podejście. I Lewandowski 5 dni później zaczął mnie nagrywać.
No dobra, ale...
To, co Lewandowski mówi u Święcińskiego, że zaczął mnie nagrywać, bo się zaczął mnie bać, to jest kłamstwo. Jego. Znaczy to jego...
Może on tak interpretował te rzeczywistość.
Okej, no wysyłając mi propozycję za 100 zł, zaczął się mnie bać i 5 dni później zaczął mnie nagrywać.
No dobra, ale jak skończyła się cała ta sprawa a propos tej ziemi?
No ja Lewandowskiego spłaciłem.
Tak. I coś zrobiłeś z tą ziemią, tak z ciekawości? Czy
no, też wyszedłem z tego biznesu. Nie? Jakby wszedłem w inny biznes deweloperski, natomiast bo to były bardziej teren pod halę, a to była jakby dłuższa inwestycja i
rozumiem. Wiesz,
Okęcie może być ciekawym, że powiem, miejscem w przyszłości Warszawy, ale to jest jakby długoterminowe. Nie? Jakby piłkarze raczej chcą szybkie zyski, wiesz, i krótkie terminowe inwestycje, nie? No, jakby, natomiast to jest kłamstwo, że Lewandowski nie wiedział o tej inwestycji.
Dobrze, a oddałeś, to znaczy rozliczyliście się i oddałeś te pieniądze postawione pod ścianą po tym, jak prawnicy Roberta Lewandowskiego poszli do sądu?
Nie, znaczy wiesz, ja byłem zaskoczony, że Lewandowski, bo my żeśmy, wiesz, ja w życiu nie przypuszczałem, jakby nie zakładałem, że on myśli, że ja się z nim nie rozliczę, wiesz, nie? Że ja podpisując akt notarialny, tam wiesz, jakby podpisując 3/7, wiesz, że jemu do głowy przyjdzie, że ja się z nim nie rozliczę. Nie? Więc wiesz, jakby dla mnie to, wiesz, ja nie patrzyłem, wiesz, dla mnie to było takie oczywiste, jak się umawiamy, wiesz, że ja ci biorę twoją część, natomiast on dzisiaj to tak jakby sprzedaje, że ja nie chciałem mu oddać, więc on poszedł do komornika, klauzulę nadał
egzekucji,
nie? Więc wiesz, ja byłem zdziwiony, że on to zrobił. Natomiast jakby przed mistrzostwami świata pierwotnie miałem się z nim rozliczyć jakoś tam, nie wiem, do lutego, w lutym czy w marcu. Ja miałem jakby sprzedawałem nieruchomość w Krakowie i po prostu byłem przekonany, że ta transakcja dojdzie do skutku w lutym, a ona doszła dopiero w czerwcu do skutku, nie? Więc ja z tego źródła miałem pieniądze i mam z nim jakby prawdopodobnie Stanowskiemu z ucha strzelał, że tak powiem, zawiślak, nie? Bo wiesz, bo to tak mi wygląda jak na jego konfabulację, jakby nie wiedział o co chodzi.
Znaczy on zasugerował też w jednym z innych wywiadów, Tomek Zawiślak, że więcej było jakichś nieudanych inwestycji waszych. To możesz coś na ten temat powiedzieć?
No wiesz, no właśnie nie mogę, bo nie wiem. Wiesz, to oni powinni, ich powinniście spytać, tak? No bo właśnie na tym polega jakby ta cały paradoks sytuacji, tak? Oni mnie pomawiają o czymś, nie? O coś takiego, wiesz, to jest taka trochę manipulacja, nie wiem, jak to się nazywa, czy albo może to jest erystyka, jakieś tam rozwiązują w ten sposób spory, pomawiając mnie, ale nie konkretnie. Tak? No bo...
No wiem, ja zadaję ci po prostu zarzuty, bo chciałem,
ja na temat tej działki na Okęciu, to ja mam korespondencję SMS-ową z Lewandowskim przed Mistrzostwami Świata w Rosji, gdzie my rozmawiamy, nie? On się mnie pyta, dobra, kiedy mi oddasz pieniądze, nie? Kiedy mi to zapłacisz? A ja mówię, no to za 10 dni będę sprzedaję tam Kraków i ci oddam pieniądze, nie? No więc jakby dlatego byłem zdziwiony, że on rozmawiając ze mną, on poszedł do o nadanie tej klauzuli natychmiastowej tam wykonalności, te 3/7, nie? Dlatego wiesz, że my tutaj prowadzimy rozmowę, on wie, kiedy dostanie pieniądze, ale jednocześnie, wiesz, jednocześnie idzie do sądu, a później jeszcze mnie pomawia, wiesz, o nieuczciwość jakoś.
Czarek, jeszcze dwie sprawy a propos całego tego case'u. Tomasz Siemiątkowski. Mamy przewód sądowy, który został utajniony. Kucharski zapoznał opinię publiczną z bardzo osobistymi, bardzo intymnymi przeżyciami pokrzywdzonej Anny Lewandowskiej. Abstrahując od tego, że ujawnienie zeznań jest nielegalne, oskarżony nie ma moralnego prawa oceniać odczuć Anny Lewandowskiej. I tak dalej. To jest generalnie dłuższy cytat. To jak do tego byś się ustosunkował?
Wiesz, no jakby tutaj to jest taki teatr, wiesz, pan Siemiątkowski buduje teatr na użytek, wiesz, sądu, opinii publicznej, że Ania Lewandowska bardzo cierpiała i cierpi z tego powodu, tak? Tego,
znaczy,
tego...
Słuchaj, ja generalnie zakładam, że może cierpieć, no, uczestniczenie w takiej sprawie jako żona piłkarza gdzieś musi ci siedzieć na głowie, tak zakładam. Słuchaj, no, natomiast... my się nawet zastanawialiśmy, patrząc na niektóre mecze Roberta Lewandowskiego, czy ta sprawa nie odbija się nawet na jego formie. Lewy w wywiadzie ze Świętym odpowiedział, że wręcz przeciwnie, że przywołał przede wszystkim to spotkanie z Hertą, natomiast zakładam, że kobieta rzeczywiście może nie czuć się bardzo komfortowo w trakcie całej takiej sprawy.
Wiesz, no ja jej tam do tej sprawy nie zapraszałem. Tak, to ona to Siemiątkowski wymyślił, żeby ją zaangażować.
No ale tu chodzi o publikowanie fragmentu jej zeznań.
No, jakby pan Siemiątkowski tutaj jakby nieprecyzyjnie, tak, bo Anna Lewandowska sama publikowała, tak jak to ma w zwyczaju w plotkarskich, jak to Lewandowscy mają jakby w zwyczaju jakby komunikować się z opinią publiczną przez plotkarskie portale, oni wcześniej komunikowali, jak ona przeżywała tą całą sytuację, że dostawała szczękościsku, laktację prawie, wiesz, straciła.
Słuchaj,
tak?
No ja myślę, że takie nerwowe sytuacje mogą się na kobiecie
odbijać.
Ale jednocześnie,
ale jakby, wiesz, nie było tego widać tak na przykład jakby w jej działalności na Instagramie na przykład, nie?
Wiesz, Instagram, no, rzeczywistość, no, wiesz, to zawsze inna kwestia.
No oczywiście, możemy się tutaj, wiesz, przerzucać argumentami, natomiast jakby z mojego punktu widzenia, jakby z tej korespondencji, którą mam i relacji, które miałem z Lewandowską, dla mnie to jest po prostu wymyślone na użytek jakby znowu oczerniania mnie w oczach opinii publicznej i przed sądem.
No
tak?
Dobra,
tak,
to jeszcze...
Zżywania takiej ofiary wręcz.
To chyba ostatnia kwestia. Czyli kwestia tego wizerunku Roberta Lewandowskiego, bo ty miałeś prawa do niego do 2030 roku. To jest norma generalnie, że w taki sposób się takie rzeczy załatwia, że piłkarz na przykład oddaje ileś procent praw do swojego wizerunku na przykład agentowi. Mamy różne historie w piłce Napoli, które bierze część praw do wizerunku piłkarzy i tak dalej.
To nie jest norma. No? To jest kwestia umowy między jakby stronami. Tak? Bo ja rozumiem, że zbierzasz do tego, że Lewandowski jest, że powiem, przeze mnie został wykorzystany.
To znaczy Lewandowski na pewno nie spodziewał się, że jego wizerunek aż tak urośnie w kolejnych latach. W momencie, kiedy wy dokładnie podpisywaliście tę umowę? A propos
w 2008 roku.
No to tak, jeszcze.
Ale później
jeszcze
przedłużyliśmy. Później przedłużyliśmy.
A kiedy ją przedłużyliście?
No w 2014 roku albo 2013.
No okej. Okay,
czyli rozumiem. Był piłkarzem jakby świadomym, zarabiał miliony euro, wiedział jaki wizerunek, żebyś miał jeszcze świadomość, i opinia publiczna, i ludzie, którzy nas słuchali, tą umowę stworzył Gorzelnik. Prawnik.
Czyli znaczy, później twój adwersarz.
No wiesz, no powiem, no ja rozumiem, że wiesz, że teraz jest po stronie Lewandowskiego, no bo ma z tego korzyści jakby finansowe, natomiast to nie było tak, że Lewandowski był w jakimś sposób, w jakimś momencie wykorzystywany przeze mnie, tak?
Jak te prawa się rozkładały do tego wizerunku, możesz powiedzieć?
Nie no, 100% były moje prawa, tak? 100% były moje, natomiast my się później rozliczaliśmy, że powiem, jak były, wiesz, przychody z tego, no to każdy gdzieś tam dostawał swoją, że tak powiem, kanapkę. No i tyle. No tak. Nie, no o szczegółach nie mogę i nie chcę mówić.
No dobrze, rozumiem. Powiem ci tak, już puentując tę całą sprawę, bo tutaj tych wątków jest naprawdę sporo, mam nadzieję, że jakoś tak w miarę to usystematyzowaliśmy. Dla mnie to jest nieprawdopodobne, że ty na przykład 8 lat temu w wywiadzie u Pawła Wilkowicza mówiłeś, że nie masz nawet umowy z Robertem Lewandowskim wtedy, że to jest wszystko kwestia zaufania. Jak to wszystko strasznie się posypało w pewnym momencie, bo do pewnego momentu wy funkcjonowaliście jako taki duet, który idzie cały czas do góry. I dzisiaj, szczerze mówiąc, gdyby ktoś wtedy mi powiedział, że my po tylu latach będziemy przeprowadzać taki wywiad, ja bym nie uwierzył.
No i wiesz, ja też, no wiesz, no jakby, jak to mówi prezydent, człowiek się cały czas uczy, wiesz, nie? Więc, żeby było jeszcze ciekawiej, w tej umowie ustnej te zarzuty są teraz o RODO, czyli Lewandowski teraz jakby do tej umowy ustnej dostał też, jakby dodał kwestię RODO, nie? Więc to jest jakby większy jeszcze absurd. No rzeczywiście, no wiesz, ja nie mam, ja, wiesz, jakby mi, wiesz, no, tam gdzie się pojawiają pieniądze, tam pojawiają się też jacyś doradcy, jakby ludzie, którzy chcą, wiesz, przejąć biznes, nie, to jest jakby normalne, tak? No i jakby moje pewnie błędy było to, że wziąłem tego Zawiślaka na pokład, Lewandowski mnie prosił i chciałem z niego coś zrobić w tym środowisku piłkarskim, jakiegoś gościa, który będzie miał jakąś tam rolę.
I w sumie ma dość ważną rolę w jego życiu.
No, wiesz, no okej, okay, no jakby ja tego nie, ja mówię, no to, natomiast ja jakby uważam, że jakby on z perspektywy czasu, Lewandowski będzie jakby stratny z tego tytułu, że po prostu zaufał Zawiślakowi, tak, bo to, co się dzieje wokół niego, to jakby strata tych kontraktów reklamowych poważnych firm, globalnych firm, no to jest moim zdaniem Zawiślak, to... nie, więc...
Ale to, on kurczę, będzie, wiesz, on trochę będzie... nie chce mi się wierzyć, że od osoby Tomka Zawiślaka zależy to, czy Lewy ma kontrakty takie, czy takie. Przecież tym firmom generalnie, jeśli będzie zależało na Robercie Lewandowskim, to znajdą sposób, żeby to doprowadzić do finalizacji.
No dobrze, no to jak znajdziesz jeśli Zawiślak wycenia na przykład Lewandowskiego na tym poziomie, nie wiem, Ronaldo Messiego, tak?
No, to nie jest ten poziom.
No, ale on tak wycenia. To która firma zapłaci takie pieniądze? Z jaką firmą się dogadasz? Jaką, wiesz, bo jakby to, jakby my, wiesz, ja mówię o takich jakby szczegółach, które dla mnie są oczywiste, tak? No jeśli Zawiślak idzie na negocjacje do firmy, która jest zainteresowana i mówi, że on chce mieć tyle, co Ronaldo, albo trochę mniej, no to jest oczywiste, że do kontraktu nie dojdzie. Tak? No i teraz pytanie, to jest dobre podejście, czy Lewandowski na tym zyskuje, czy straci? No, moim zdaniem straci.
I jest jakakolwiek szansa na ugodę, na jakieś porozumienie między wami, że po prostu cały ten spektakl zakończy się tak, że nie wiem, że Lewy albo tobie powie, Czarek, daj już spokój, za długo to trwa, wszyscy na tym tracimy, albo nie wiem, albo ty tak powiesz, nie mam pojęcia, pytam, czy jest jakakolwiek szansa na ugodę między wami. Kiedyś powiedziałeś, że Robert Lewandowski bierze wszystko albo nic, ale mówię, ciągle się to bardzo długo.
Ale przecież ja w tych nagranych rozmowach przez niego go namawiam na ugodę, był przecież...
Ale dzisiaj jaka jest twoja interpretacja tej sytuacji?
Dzisiaj oni wysyłają do mnie, był w tamtym roku, w czerwcu był do mnie wysłannik Lewandowskiego. Znaczy, nie wiem do końca, czy miał pełnomocnictwa, no bo wiesz, to przyjechał jakby poważny człowiek jakby składać mi propozycje, natomiast to nie były poważne propozycje. No i w styczniu tego roku pan Siemiątkowski mojemu prawnikowi też proponował kwotę za jakąś, ale też jakby no niepoważną kwotę, żeby zakończyć ten spór, więc ja spokojnie czekam na to, co będzie się działo w sądach. No jakby mam świadomość, że to będzie trwało długo, no bo wiem
nie jak... szkoda ci zdrowia, szczerze mówiąc, po tych twoich ostatnich przejściach, tak nawiasem mówiąc. Ja wiem, że człowiek ma ego, że chce walczyć o swoje racje i tak dalej.
Ja to traktuję jako grę, jako negocjacje, tak? No Lewandowski nie po to poszedł na współpracę z pisowskimi służbami, z prokuraturą, z polityką, żebym ja poszedł, nie wiem, do więzienia za szantaż, który wymyślił, nie? Za tą intrygę, nie? To chodzi w tym wszystkim, tej grze chodzi o pieniądze, tak? To nie chodzi o żaden szantaż, żaden działkę, żaden kontrakt z Bayernem, tylko chodzi
nie, o... Wiesz co, ja po prostu jako osoba generalnie antykonfliktowa i która nie miała żadnych tego typu sporów, zastanawiam się, czy gdzieś człowiekowi nawet w głowie po prostu nie siedzi i czy nie męczy taka sprawa zwyczajnie tak pod względem psychicznym, że tyle lat się za wami ciągnie się cała ta sprawa, ty po drodze jeszcze miałeś bardzo poważne problemy zdrowotne. No, podejrzewam, że są pewne osoby, które w pewnym momencie by odpuściły.
No, ale wiesz, ja jestem też osobą, która lubi kompromisy, lubi podpisywać umowy, natomiast jeśli ktoś przekroczy granicę, tak, a tą granicą było jakby próba oczernienia mnie w opinii publicznej, tak, zaangażowanie pisowskiej prokuratury, tak, Świątkowskiego i prokuratorów Siemiątkowskiego i wjazd o 6:30 do mnie do domu, tak, próba, wiesz, nalotu na moje wszystkie spółki, wiesz, takiej zorganizowanej akcji, wiesz, grupy przestępczej, która moim zdaniem rządziła i jakby pod pozorem legalności jakby używała aparatu państwa i przymusu do tego, żeby mnie zmusić...
Ale żebym... kogo nazywasz grupą przestępczą?
No, oczywiście prokuraturę Siemiątkowskiego, Lewandowskiego i to całą jakby ekipę, tak? Jakby moim zdaniem to podchodzi pod to, co zrobili, tak? To podchodzi pod zorganizowaną grupę przestępczą, która teraz chce mnie zmusić do tego, żebym się zgodził, żeby Lewandowski zapłacił mi tylko 500 tysięcy z tych 40 milionów, które walczymy, nie? To jest moim zdaniem wymuszenie na mnie i po to cała ta akcja była zorganizowana. Też były użyte do tego media, które jednostronnie relacjonowały, przynajmniej na początku. Niektóre przychodziły media, te takie niezależne i jak trochę się dowiedziały o tym, tak jak ty się zrobiłeś dobry research, no to...
Znaczy wiesz co, powiem ci, że ja bym docenił Sport.pl na przykład, który tę sprawę tak pilotował. Nie wiem, jaka jest twoja interpretacja, ale stamtąd można
nie,
było
oczywiście generalnie Paweł, najwięcej Paweł tych Wilkowicz i Kasper przeczytać. Sosnowski bardzo rzetelnie podeszli do sprawy, bardzo rzetelnie opisywali to, natomiast to spowodowało też, że oni zawiesili, jak i ta cała ekipa. Oni próbowali Pawła Wilkowicza wysadzić z pozycji szefa Sport.pl. Tak? Oni próbowali intrygami poprzez też szefów Pawła spowodować, żeby Pawła z tej pracy, przez to, że oni właśnie tak...
Paweł pisał książkę o Lewym.
Tak, no dlatego był tym bardzo... Ja dopiero niedawno się o tym dowiedziałem, tak naprawdę, że takie próby oni podejmowali, żeby Pawła tam dyskredytować, żeby...
No ale Paweł później został szefem Viaplaya i miał prawa do Bundesligi, od tego rozpoczęli. Występował tam Robert Lewandowski, udzielał wywiadów i cały czas takie były relacje?
No wiesz co, no, wiesz, ja nie wiem, natomiast wiem, że były podejmowane wszyscy, którzy próbowali rzetelnie pisać, tak? Wszyscy byli traktowani jako ci, którzy siedzą w mojej kieszeni, że są skorumpowani, tak? No tak jak chociażby, wiesz, próba zaangażowania Szpigla w tą intrygę, nie? No jakby z jednej strony ja rozumiem, wiesz, jakby ich jakby tą intrygę, nie? Bo to jednak robi na wrażenie, prawda? Na opinii publicznej, że tutaj niemiecki dziennikarz, niemiecki gazeta, tylko czy ty, znając media, możesz sobie wyobrazić, że taki Szpigel, że ja, agent z Polski, manipuluję redakcją Szpigla, nie? No to brzmi trochę tak czy absurdalnie.
Ja tu pytałem bardziej, wiesz, o przekazanie tych treści, to o to przede wszystkim chodziło.
Wiesz, jakby to jest trochę tak, że dla jakby obrony ataku, który Lewandowski, wiesz, przeprowadził i Zawiślak robili, te Stanowski tym uczestniczył, nie? Stanowski na przykład, na pewno zauważyłeś, odgrażał się, że wypuści jakiś tekst.
Ale czy de facto ten materiał nie był tym tekstem?
Nie wiem, no to on musi odpowiedzieć, nie? Natomiast
generalnie sporo.
Natomiast no,
można się dowiedzieć generalnie.
No, natomiast jakby jestem ciekawy tego tekstu, który pewnie nigdy nie
tego nie,
nie użyję światła dziennego.
Ostatnio udzieliłeś, znaczy ostatnio, jakiś czas temu po wyjściu z choroby, po tym jak uporałeś się z tymi największymi problemami, takiego większego wywiadu Łukaszowi Olkowiczowi, który jest kopalnią negatywnych cytatów na temat Roberta Lewandowskiego. Ja czytając ten wywiad, tak się zastanawiałem w ogóle, czy ty dostrzegasz w tej postaci jakieś pozytywy jednak, no bo to jest wybitny sportowiec, człowiek, który całkiem sporo zrobił, a czytając ten wywiad, to można dojść do wniosku, że Robert Lewandowski jest z każdej strony no taką negatywną postacią i zastanawiam się, czy po jakimś czasie, nie wiem, nie uważasz nawet, że powiedziałeś zbyt dużo negatywów w stosunku do tego, że jednak Lewy jakieś może mieć w sobie pozytywy?
Wiesz, no jakby ja mam prawo do własnej oceny, po pierwsze. Po drugie, ja oddzielam Lewandowskiego piłkarza od Lewandowskiego człowieka. Jakby czego wy nie oddzielacie, tak? Wy wyłączycie to. Tak? Czyli wy, wam to, co dokonuje, to te bramki...
Znaczy, możesz do mnie na ty mówić, wiesz?
No, znaczy, no, ja mówię jakby wam, czyli ty i swoi koledzy, ja mówię generalnie o dziennikarzach, o mediach, prawda? Wy to łączycie, ja oddzielam to, tak? No, ja doceniam jakby Lewandowskiego piłkarza, no jakby przecież to ja pierwszy publicznie powiedziałem, że to będzie najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki, no to jakby pewnie to pamiętasz, że sobie pozwoliłem na takie zdanie i to było...
Jakby... A czemu mówisz, że my nie oddzielamy tego, bo tak nie do końca kumam? No, ja na przykład wielokrotnie gdzieś podchodziłem krytycznie do jakichś różnych rzeczy w kontekście Roberta Lewandowskiego, afery premiowej, czy teraz nawet tej sprawy wywiadu z Mateuszem Święcickim, który koniec końców nie przyniósł zbyt wiele dobrego w kadrze. Ja szczerze mówiąc nie czuję, żebym był postrzegany tam jako wróg.
Może nie odbieram tego personalnie, natomiast mówię generalnie, tak? Mówię generalnie, tak? No, jakby póki co nie masz jeszcze jakby monopolu na ten, na media.
No nie.
Żartuję, ale ten, ale...
Ale mówisz wy, no to gdzieś muszę stanąć w obronie swojej
przynajmniej. Chodzi mi o to, że ja jakby, wiesz, mówię też o swoich odczuciach, wiesz, dzisiaj, wiesz, no jak mogę myśleć o Lewandowskim dobrze, skoro on mnie nagrywał wiele lat, a jednocześnie składał mi życzenia urodzinowe, zapraszał do Monachium. Ania Lewandowska do mnie mówiła: wujku, kiedy przyjedziesz zobaczyć Klarę, córkę, tak? A później ja czytam, że oni w tym okresie się mnie bali. Mhm. I że ja ich wtedy szantażowałem, że ja wtedy ich jakby próbowałem do czegoś zmusić. No to jak ja mam dzisiaj odbierać, powiedz mi, jakby się czuł, gdyby twoja małżonka od ciebie, jakby się dowiedział, że małżonka cię od kilku lat nagrywa?
No pewnie słabo.
No właśnie, no wiesz, jakby i na przykład, wiesz, no wiesz, to jest mój kolega Wojtek Malicki, były dziennikarz sportowy, który pisał w tempie na mój temat, on napisał taką książkę o rozwodach. Mhm. Opisał swoje jakieś tam swoją historię i też 100 innych rozwodów. Nie? I w tej książce dał wzmiankę o naszej historii, ponieważ on zna mnie jako piłkarza. Razem chodziliśmy też do liceum. I on dał wzmiankę w tej książce, że to jest jakby typowa sytuacja rozwodowa, gdzie ktoś szykuje się do rozwodu, buduje historię, nagrywa drugą osobę, w rozmowach prowokuje drugą osobę do pewnych zachowań, tak? Na przykład żona, chcąc pokazać agresywnego męża, prowokuje go pytaniami, tak? Czyli to są... Więc ja do tego tak wiesz, no dzisiaj po prostu, wiesz, ja nie mam pretensji do Lewandowskiego, że my się rozstaliśmy jakby w relacjach agent piłkarz, nie? Bo ja też już byłem zmęczony tym, nie? Wiesz, ja też, wiesz, Lewandowski w życiu nie powiedział mi, kurde, super, że tam poszedłem do Lecha, do Dortmundu, wiesz, do Bayernu, że to były dobre decyzje, tak? On dzisiaj wręcz dyskredytuje mnie, tak? Dzisiaj Zawiślak i Lewandowski i ta cała jego ekipa, oni mnie, że powiem, wiesz, w oczach opinii publicznej dyskredytują, tak? Jakby uważali, że beze mnie byliby, nie wiem, w lepszym klubie, w lepszej sytuacji, zarobiliby więcej pieniędzy.
Czy wiele osób, wiesz, w ogóle pod nazwiskiem, Zbigniew Boniek, też twój przyjaciel, czy, aczkolwiek nie wiem, czy po ostatnich wyborach to się nie zmieniło, bo tam sugerowałeś, że to się może zmienić. Zbigniew Boniek, Michał Liskiewicz sugerowali, że tobie może już nikt nie zaufać, a ty chyba planujesz powrót, tak, do roli menedżera, bo czułeś się tą rolą zmęczony, ale teraz można to zakomunikować, że wracasz po prostu do tego środowiska albo że wróciłeś oficjalnie?
No wiesz co, no jeszcze jakby wróciłem, tak można powiedzieć, jedną nogą, nie? Bo jeszcze cały czas jestem w trakcie leczenia, jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby, mam nadzieję, się całkowicie wyleczyć i wtedy będę miał...
A na jakim
miał...
etapie jest też samo leczenie?
No wiesz, no czuję się bardzo dobrze, wiesz, do tego stopnia czułem się dobrze, że grałem w piłkę i zerwałem sobie Achillesa, nie? Więc znowu miałem kilka miesięcy rehabilitacji, natomiast teraz w listopadzie i w styczniu, w lutym będę miał dodatkowe badania, podawanie leku biologicznego, który ma zahamować jakby rozwój tej mojej choroby i mam nadzieję, że to będzie już jakby koniec jakby tego leczenia takiego jakby pod taką ścisłą kontrolą jakby lekarzy w szpitalu.
No to wydawali na początku 5-10% szansy na wyjście, prawda?
No tak, tak, tak. Jakby byłem w zasadzie no, jakby jedną nogą na tamtym świecie, ale bardzo chciałem wrócić. Nie? Widocznie jakby jeszcze mam coś na tym świecie do zrobienia, bo lekarka, która mnie ratowała, to po prostu mówiła, że walczyłem.
Spędziłeś 30 dni w śpiączce, tak?
Tak, tak.
I jak człowiek budzi się w takiej śpiączce, to jakie to jest w ogóle uczucie? Bo sam nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Ile czasu człowiek potrzebuje, żeby ogarnąć w ogóle całą tę rzeczywistość? Co się działo?
No ja ze śpiączki najlepiej pamiętam sny, które miałem podczas śpiączki, natomiast samego wyjścia ze śpiączki do końca nie pamiętam, a to jest z opowiadań mojej rodziny, moich dzieci, żony, to ja miałem problem, ponieważ jakby dużo farmakologii było we mnie, ja miałem problem jakby odróżnić, co jest jawą.
A co ci się śniło?
A co mi się śniło, tak? Ja po prostu do swoich dzieci jakby mówiłem...
O rzeczach, które ci się śniły, a myślałeś, że to real.
Dokładnie, nie? I oni, wiesz, oni na początku myśleli, że mi coś tam, wiesz, się w głowie przewróciło, poprzekręcało i wiesz, i po prostu jestem, wiesz, natomiast lekarze po prostu powiedzieli, że to jest wpływ tej farmakologii, którą byłem tam, że powiem, leczony. No i to jakoś tam, wiesz, nie pamiętam, ile to trwało, ale tam chyba na pewno z 10 dni to trwało, zanim jakby zacząłem funkcjonować i normalnie, wiesz, bardzo chciałem, to mi rodzina tam się z tego trochę tak żartuje, bardzo chciałem jakby światu pokazać, że żyję i wiesz, i tam po paru dniach prosiłem moją córkę, żeby napisała tweeta, który tam gdzieś chyba w marcu bodajże opublikowałem, że tutaj były słowa Piłsudskiego, pamiętam, chyba bo ja pamiętam to gdzieś tam było przed szatnią Legii i wtedy byłem w takim stanie, że nie mogłem tego telefonu trzymać, więc nie miałem siły, nie chodziłem, więc bałem się, czy w ogóle będę chodził, nie? Ale jak widać dzisiaj to też jakby przyjęcie zaproszenia do ciebie, to też jest jakby odpowiedź na to pytanie, czy boję się, że ludzie nie będą mieli do mnie zaufania, nie? Jakby wręcz odwrotnie. Ja mam wrażenie, że przez to, że postawiłem się Lewandowskiemu, przez to, że walczę z prokuraturą, że otwarcie mówię o tym naszych relacjach, ja mam wrażenie, że ludzie jakby mają... przekonują się do moich racji i do mnie, tak? Ja nie mam problemu jakby wiarygodności, nie? To jest, wiesz, ja też...
A ilu masz wrogów tak realnie?
No, ja nie wiem, jakby oprócz tej sytuacji z Lewandowskim, że
no,
tam jest...
No Zbigniew Boniek jest twoim wrogiem, chyba nie ma co ukrywać.
No, jakby Zbigniew Boniek próbował się wbić, wiesz, namawiał Lewandowskiego na to, żeby zrezygnował z moich, wiesz, będąc prezesem PZPN-u, Zbigniew Boniek namawiał, żeby Lewandowski ode mnie odszedł, żeby wziął jakiegoś zagranicznego agenta, żeby nie wtedy więcej zarabiał.
Też coś chyba było, tylko że teraz akurat mówię z głowy, z Bogusławem Leśnodorskim, tak, że sugerował, że współpraca z tobą jest trudna, czy pomyliłem,
wiesz,
fakty?
No oczywiście, że jest trudna, no bo ja jakby zawsze walczyłem o piłkarza, ja wiesz, no jak Boguś Leśnodorski gadał jakieś głupoty, pamiętam, nie wiem, na temat Michała Żyro, tak, no to też jakby miałem odwagę mu powiedzieć, proszę, że gada głupoty, że to jest niemożliwe. Nie? Jakby takie, że mieliśmy oczywiście spory ciągle, nie? No mieliśmy, no to nie jest tak, że ja schodziłem z drogi, wiesz, prezesom klubów, nie? Ale ja walczyłem zawsze w interesie piłkarza. Wydawało mi się, że to jest jakby będzie docenione przez, przez piłkarza, ale to czasami jest jakby różnie odbierane. Nie?
Ty w pewnym momencie miałeś, tak mówiąc kolokwialnie, mega mocną tę stajnię menedżerską i wtedy wydawało się, że na bazie lewego, ale nie tylko, można byłoby tutaj zbudować jedną z najmocniejszych agencji w tej części Europy, nawet powiedziałbym. Mhm. No bo pilotowałeś transfer Krychowiaka do Sewilli, co sugeruje, że Krychowiak, mając do wyboru różnych agentów, uznał, że ty to zrobisz dobrze. Rafał Wolski, Kuba Kosecki, Michał Kucharczyk, Michał Żyru, jak wspomniałeś, Bartek Kapuska chyba też i Krystian Bielik. No, w pewnym momencie to naprawdę była potężna agencja.
No tak, natomiast...
Dlaczego to wszystko się posypało? Dlaczego ci piłkarze odeszli?
No, co, być może nie mam takich zdolności, wiesz, sprzedażowych, wiesz, nie? Czyli jakby nie potrafię siebie jakby sprzedawać, nie wiem, może jakby tego mi brakuje. Ja też nigdy nie miałem jakby, nigdy nie było moim celem budowania czegoś wielkiego. Ja chciałem zajmować się polskimi piłkarzami. Ja w wywiadzie bodajże dla Gazety Wyborczej w 2006 roku czy 2007 roku powiedziałem, że ja chcę znaleźć w Polsce piłkarza i zrobić z niego takiego Davida Beckhama. Tak? I to jakby historia z Lewandowskim jakby myślę, że jakby pokazuje, że to jest, że to mi się udało.
Masz tak? sobie coś do zarzucenia a propos tych piłkarzy? Na przykład sądzisz teraz, kurczę, no mogłem zrobić coś lepiej, żeby zatrzymać takiego Bielika, Kucharczyka nawet, albo namówić Krychowiaka na dłuższą współpracę.
Jakby w tej środowisku tutaj nie ma lojalności, tutaj nie ma zasad, wiesz, jakby to nieprzypadkowo korupcja była tak wielka, nie? Tutaj wiesz, gdybyś tylko zmienił prawo i nie karał za korupcję, to gwarantuję ci, żeby to wróciło, nie? Więc wiesz,
to ja... po co ty się w to pakujesz z powrotem?
Wiesz co, no bo ja nie chcę jakby funkcjonować tak jak kiedyś, ale ja chcę coś robić, chcę być w tym środowisku, chcę być jakoś aktywny, wiesz, ale chcę wykorzystać swoje doświadczenie, prawda?
Ale chcesz być takim agentem, który prowadzi karierę piłkarza na przykład od zera, czy... No nie chcę ciebie porównywać tutaj do Piniego Zachawiego, bo się pewnie obrazisz, czy generalnie agentem, który jest pośrednikiem transakcyjnym, który gdzieś połączy jakiś klub z jakimś piłkarzem.
Bardziej jakby widzę się w roli pośrednika transakcyjnego. Wiesz, dzisiaj te umowy możesz podpisywać tylko maksymalnie na 2 lata, nie? No to wiesz, to jest
trzeba zbudować pewną lojalność.
No tak, no ale to się nie da, wiesz, nie? Bo to jest kwestia...
Ale są piłkarze, którzy pracują przez
wiele lat. Kwestia pieniędzy też, wiesz, nie? No to w polskich, wiesz, no masz przykład nawet Ronaldo, nie?
Poszedł do swojego kolegi, który pracował w Nike bodajże.
Dokładnie, a tam wiesz, a przecież jakby Ronaldo kupował wyspy dla Mendesa, tak, jakby z wdzięczności.
Bo ja na przykład słyszałem o Musiałowskim z Liverpoolu.
Tak naprawdę podpisaliśmy umowę, tylko tak jakby warunkowo, że nie wróci do, nie będę go namawiał do powrotu do Polski, i jakby nie chcę go namawiać, natomiast najwięcej propozycji ma z Polski, nie? W zasadzie większość klubów go w Polsce chcę. Mam nadzieję, że...
Kurczę, ale powiem ci, pomiędzy Liverpoolem a Polską to jednak jest przeskok. Przypomina mi się, co mówił Mateusz Bogusz w Food Trucku, że Leeds United w jego kontekście powiedziało, że jeśli ty masz odejść na wypożyczenie do polskiej ligi, to generalnie dla nas już przestajesz mieć znaczenie, bo jest zbyt duży przeskok. On poszedł do Ibizy, później do Los Angeles i no my o tym Musiałowskim słyszeliśmy takie historie przez lata, że to będzie zbawca reprezentacji Polski, dlatego ciekaw jestem, co z nim będzie.
No wiesz, ja myślę, że powinienem gdzieś trafić do jakiejś takiej ligi holenderskiej, belgijskiej, może szwajcarskiej, może austriackiej. Była propozycja z Austrii. No ja wierzę, że albo teraz zimą, albo latem na pewno odejdzie z Liverpoolu, nie? Choć dzisiaj tak gra dobrze w Liverpoolu, że kto wie, że może, wiesz, Liverpool będzie chciał przedłużyć z nim umowę. Jeszcze. No zobaczymy, wiesz, zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast jeśli chodzi o innych piłkarzy, ja nie chcę w tej chwili, wiesz, robić takiej akwizycji innych piłkarzy. Ja chcę spokojnie sobie na to popracować. Przede wszystkim na początku dojść do zdrowia.
Mhm. No mieszkasz na co dzień w Hiszpanii w tym momencie. To pewnie też nie byłoby ci
łatwo. Mieszkam w Hiszpanii, ale też, wiesz, cały czas jestem w Polsce. Wiesz, nie? No bo ze względów zdrowotnych jestem tam, bo jeszcze mam to leczenie do dokończenia.
Mówiło się też jakiś czas temu, że mógłbyś przyprowadzić niemieckiego inwestora do Śląska i generalnie różne plotki chodziły a propos różnych klubów Legii, Wisły, Kraków, różnych inwestorów. To ile z tych spekulacji, które pojawiały się w mediach, było prawdziwych i czy rzeczywiście szykujesz jakiś taki gruby deal?
To znaczy, no co jakiś czas ktoś mnie się pyta, wiesz, z ludzi, którzy mają pieniądze i chcą kupić jakiś klub w Polsce, no to pytają się mnie o jakieś rekomendacje, nie? No właśnie z jeden z inwestorów niemieckich jakby negocjuje cały czas klub, znaczy zakup klubu Śląska Wrocław, nie? Więc to jest prawda. Nie wiem, jak się sfinalizuje, bo ja nie uczestniczę w tym. Nie chciałem uczestniczyć, bo nie chciałem jakby stawiać żadnej ze stron w jakiejś trudnej sytuacji. Natomiast jakby od początku mówiłem, że Śląsk to jest klub z dużym potencjałem, z dużymi możliwościami. Natomiast sam nie przypuszczałem, że tak szybko ten potencjał jakby pokażą, nie? Wiesz, nie? Że więc tak naprawdę ta moja rekomendacja jest dobra, właściwa, no bo te negocjacje zaczęły się jak Śląsk był, można powiedzieć, gdzieś tam na dole tabeli, natomiast no, dzisiaj jest liderem i wiesz, dużo
ludzi przychodzi. Ale wiesz, jak to bywa z polskimi klubami, oczywiście bardzo dobry trener, ale teraz jesteś liderem, zaraz trener będzie ofiarą zbyt dobrych wyników i tak dalej.
Nie, oczywiście nic nie jest wieczne w Polsce, natomiast moim zdaniem Wrocław to może być bardzo bardzo silny ośrodek piłkarski na mapie tutaj Polski.
Okej, czyli w tym momencie na razie starasz się tak wrócić powolutku na tę mapę polskich agentów. Jeszcze chciałbym cię zapytać, którego agenta w Polsce na przykład ty cenisz? Jak oceniasz to? Oceniasz środowisko pewnie negatywnie, wnioskuję z tych poprzednich wypowiedzi, ale na przykład których agentów cenisz? Bo nie ma co ukrywać, że wszyscy rozpoczynaliście mniej więcej w podobnym okresie, kiedy rodziła się ta instytucja agenta, to jeszcze wtedy był Radosław Osuch i tak dalej, takie postaci, których już w tym momencie na rynku nie ma, ale wchodził Jarosław Kołakowski, Mariusz Piekarski, później Fabryka Futbolu, Daniel Weber, wiele dużych agencji. Kogo ty na przykład z perspektywy czasu tak realnie doceniasz i możesz powiedzieć, że wykonał dobrą robotę?
Wydaje mi się, że tak patrząc na tych, które wymieniłeś, no to Weber, Daniel Weber, nie? Jakby obserwuję go i dobrze się, widzę, wiesz, rozwija, tak, ma moim zdaniem potencjał, no bardzo dobrego agenta, nie, no Piekarski też ma, wiesz, łatwość pozyskiwania piłkarzy, no ma dobrą gadkę, wiesz, nie, jest, ma dobre relacje z tymi piłkarzami, więc, no, wiesz, jeśli chodzi o Fabrykę Futbolu, czy też Bolka, no to tak jakby no, nie do końca, wiesz, to jest mój świat i te zasady, które ja tam hołubię, nie?
Więc, to znaczy?
No wiesz, no jakby wiesz, no tak jakby bardzo agresywnie podbierali mi jakby piłkarzy, wiesz, namawiali, mówiąc jakieś tam, wiesz, różne wtrącali się w negocjacje, więc tak jakby bardzo tak...
W kontekście Kapustki?
No wiesz, Kapustki, czy też tam Kamila Maska, więc no, tam były jakieś tam sprawy, natomiast to, wiesz, to jest historia. Natomiast jakby wydaje mi się, że tak z tych, które wymieniłeś, to Daniel Weber jest takim moim zdaniem z najlepszą przyszłością.
Tak już całkowicie w dłuższej perspektywie. Aktywność polityczna to jest coś, co ciebie jakkolwiek jeszcze interesuje? Tym bardziej, że Koalicja Obywatelska przejmuje władzę?
Znaczy, wiesz, ja polityką zacząłem się interesować jakby jak powstała Unia Wolności. Więc ponad pewnie 20 lat temu się zacząłem interesować. Wiesz, obserwuję i politykę, to co się dzieje w Polsce i na świecie, no bo wiesz, chciałbym, żeby moje dzieci żyły w normalnym kraju i czuły się, wiesz, bezpieczne, że nikt im tam o 6 rano nie wejdzie do domu. Nie, żyją w różnych krajach Europy, nie? Bo moje dzieci studiują akurat za granicą w różnych krajach. Jedno studiuje w Hiszpanii, drugie dziecko w Holandii, trzecie we Włoszech, więc gdzieś tam mam nadzieję, że sobie poradzą w tym świecie.
Wiesz co, muszę cię o to zapytać, bo wydaje mi się, że nigdy nie odnosiłeś się do tego. Wiem, że na jednego z dziennikarzy obraziłeś się za to, a propos twojej aktywności w parlamencie. O co w tym chodziło, że no nie byłeś tak aktywny jak inni parlamentarzyści. Zablokowałeś tutaj na przykład dziennikarza Weszło Szymona Janczyka, z tego co widziałem, jakaś wiesz, się zrobiła no, drobna drama na ten temat. No, o co tam chodziło?
Takie złośliwości, wiesz, takie wypominanie, kiedy od 8 lat jakby nie zajmuję się jakby polityką, wiesz, w tym momencie...
Znaczy,
wiesz,
powiem ci tak, ja się generalnie dziwiłem, że ty mając tyle zajęć, bierzesz na siebie jeszcze takie zajęcia jak obowiązki posła.
No wiesz co, no, posłem byłem niezawodowym, nie? Więc wiesz, ja wtedy łączyłem menadżerkę, jakby po prostu dostałem propozycję startu na wiesz, jakby do Sejmu. Znalazłem się na liście na wysokim miejscu, jakby na piątym, a jakby, no i podszedłem do tego trochę tak po sportowemu, tak? No, że jak mam szansę, to muszę zrobić wszystko, żeby zrobić dobry wynik, no i który może mi jakby dać, wiesz, no jakby nikt mi tego nie odbierze, że byłem w polskim parlamencie, no jakby zdaję sobie sprawę, że byłem mało aktywny, no bo z racji tego, że jednak byłem niezawodowym, nie zarabiałem pieniędzy będąc posłem, tak? Ja nie dostawałem pieniędzy, wiesz, że przychodziłem na posiedzenia Sejmu, czy na jakichś komisjach uczestniczyłem, bo ja zarabiałem pieniądze z bycia agentem, czy też z innych źródeł, więc ja po prostu założyłem, że ja nie będę, wiesz, nie będę robił kariery, wiesz, politycznej. Natomiast pobyt w parlamencie jakby bardzo poszerzył moje horyzonty, wiedzę na temat polityki, zasad, mechanizmów, świata w ogóle, jakby, i cały czas się interesuję, wiesz, polityką.
A polityka interesowała się tobą?
Polityka się zainteresowała mną, no bo przecież no, jak policja weszła do mnie do domu, no to przecież pierwsze informacje podał TVP Info, nie? I byłem przedstawiany przez cały dzień w telewizji tak zwanej publicznej jako poseł Platformy, nawet, który szantażuje Roberta Lewandowskiego, tak? Nawet w głównych wiadomościach dziennika telewizyjnego byłem pokazany w towarzystwie Bronisława Komorowskiego, tak, jako polityk Platformy, więc to było... No, polityka się mną zainteresowała, natomiast ja też zakładałem, że tak będzie, ja się do tego przygotowałem, wiesz, na mnie nie mają, jak to się mówi w tej polityce, jakby żadnego haka. Nie?
To wiesz co, tak na koniec cię zapytam, czy ty już po powrocie do zdrowia, po powrocie do menedżerki, też wiele osób po tego typu przejściach zdrowotnych gdzieś opowiada, że przychodzą do człowieka dodatkowe refleksje, że pewne kwestie sobie przewartościowuje. Czy ty masz na przykład w tym momencie taki cel, żeby udowodnić nawet nie kibicom, tylko temu środowisku, że nie jesteś osobą konfliktową, zerwać z tą łatką, czy może wręcz przeciwnie, chcesz pokazać, że jesteś bardzo twardym graczem i tutaj będziesz rywalizował do samego końca? Jaki ty masz cel w tym aspekcie, właśnie pod kątem takiego stereotypu?
Ja w ogóle, ja się nie czuję, że jestem konfliktowy, nie? To, że ktoś myśli o tym, że ja jestem konfliktowy, to jest jego problem, nie mój, nie? Ja jakby... Przestałem się już dawno przejmować, nie wiem, tym, co mówią ludzie o mnie, tak? Przestałem się, że powiem, przestałem żyć tak, jak ludzie chcą, żebym ja żył, nie? Ja żyję tak, tym bardziej jeszcze po tych swoich przejściach zdrowotnych, tym bardziej żyję tak, jak ja chcę żyć, tak? Czyli ja robię sobie, wiesz, to, co ja, na co mam ochotę, tak? I ja nie będę żył pod dyktando jakichś czyichś oczekiwań, nie?
A dzieci na przykład tak z ciekawości nie mówiły ci w pewnym momencie, tata, weź odpuść po tym wszystkim, albo bliscy.
Moje dzieci? Nie, moje dzieci są takie same walczaki jak ja. Albo nawet więcej. No jakby sam tego doświadczam, więc tak widzę, że...
Ostro negocjują,
tak. Ostro się stawiają ojcu, więc czuję, że wiesz, te DNA gdzieś ode mnie, wiesz, dostały, nie? Więc dzieci oczywiście mnie jakby wspierają, bo dzieci wiedzą, że ja w czasie jakby współpracy z Lewandowskim tak naprawdę więcej czasu poświęciłem Lewandowskiemu i jego rodzinie niż moim własnym dzieciom. Więc A za to dostały, wiesz, o 6 rano wejście do domu i wiesz, moje dzieci też były szykanowane przez policję, zabrano im komputery w trakcie, wiesz, w trakcie szkoły. Syn miał wtedy, był chyba przed takim ważnym egzaminem, wiesz, no to były dla nas jakby trudne dni, tak, że wiesz, państwo na rozkaz Lewandowskiego, Siemiątkowskiego zaatakowało moją rodzinę, tak, zabrało, mówię, komputery, telefony, wiesz, nie? I ponieważ mieli jakiś tam deal biznesowo-polityczny z Lewandowskim.
No dobra, ciekaw jestem, jak cała ta sprawa się zakończy, tak jak mówię, chciałem zadać
ja
ci
jestem przekonany,
wszystkim...
że jakby zwycięsko się zakończy.
No ja jestem najbardziej ciekawy, kiedy ona się zakończy przede wszystkim, bo to się ciągnie od wielu lat.
Jeszcze wiesz, myślę, że będziemy mieli siły we włosy, wiesz.
Nie? Ostatnio narzekałeś po jednym z wywiadów Roberta Lewandowskiego, że dziennikarze nie zadają mu trudnych pytań, więc ja chciałem zadać ci tutaj pytania o te wszystkie kwestie, tak przelatuję sobie jeszcze przez ten plik, który przygotowałem i wydaje mi się, że
no na pewno takiego wywiadu z Lewandowskim nie przeprowadzisz. Nie zadasz mu trudnych pytań. On na trudne pytania nie odpowiada, nie? No, on przecież nie podał Szpigla do sądu, tak? On nie odpowiadał na pytania Szpigla, nie odpowiadał na żadne pytania, nie? No, on przyjmuje jakby postawę tylko jakby obrażania mnie i dyskredytowania. No. Ale to już chyba też nie działa, moim zdaniem.
Dobra, niech każdy tutaj oceni sobie tę sytuację, jak chce. Koniec końców wszystko tak czy inaczej oceni sąd. Ja bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Ja dziękuję również za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich.